Tomasz Stolarczyk, Uniwersytet Łódzki.
Zdarzyło się panu popełnić po raz kolejny pozycję książkową na temat regionu wieluńskiego, rzeczy związanych z regionem wieluńskim. Skąd to zainteresowanie w ogóle wieluńszczyzną?
To trochę przypadkowe, dlatego że pisząc doktorat dostałem temat szlachta wieluńska do połowy XVI wieku. Zacząłem wtedy badać księgi sądowe, zapoznawać się z historią Wielunia i wieluńszczyzny. Stąd też moje takie zainteresowania. Po skończeniu doktoratu, co prawda, wróciłem trochę do Łęczycy i tam pracowałem, zajmowałem się dominikanami łęczyckimi. Miałem jakieś tam cały czas kontakty z Wieluniem i w 2011 roku wstąpiłem do Wielińskiego Towarzystwa Naukowego i jeszcze bardziej aktywnie zacząłem zajmować się wieluńszczyzną. Już nie szlachtą, nie genealogią rodów wieluńskich, ale ponieważ już od wielu lat zajmowałem się klasztorami, a zwłaszcza bibliotekami zakonnymi, a no Wieluń miał aż cztery klasztory męskie, jeden żeński, więc siłą rzeczy zająłem się także i klasztorem Paulinów.
Generalnie właśnie ta ostatnia książka, którą pan napisał, to jest książka dosyć specyficzna, bo traktuje o katalogach bibliotecznych. W jaki sposób szukać, gdzie można szukać takich informacji na temat katalogów bibliotecznych zakonu, który już w tej chwili w Wieluniu nie funkcjonuje od dobrych 150 lat?
Przede wszystkim trzeba najpierw przeczytać literaturę na ten temat i tam znajdują się wskazówki, gdzie szukać materiałów źródłowych do historii, w tym wypadku akurat klasztorów. Następnie trzeba właśnie pojechać do archiwum, gdzie te materiały się znajdują, zacząć pracować nad tymi materiałami.
Takie materiały gdzie się znajdowały, jeżeli chodzi o wieluńskich Paulinów?
Przede wszystkim w archiwum jasnogórskim w Częstochowie. Tam znajdowało się gro tych materiałów. Częściowo jest też we Włocławku, w archiwum diecezjalnym. Troszkę w archiwum częstochowskim też diecezjalnym, ale przede wszystkim, tak jak powiedziałem, archiwum jasnogórskie w Częstochowie.
Czy w tych archiwach są informacje, od kiedy księgozbiór Paulini w Wieluniu tworzyli? Kiedy powstał? Kiedy pierwsze księgi trafiły do tego klasztoru?
Nie, w samych tych akurat nie ma materiałów. Ja nie natrafiłem, jeśli chodzi o takie informacje. Prędzej trzeba to właśnie w opracowaniach, w literaturze przedmiotu, ponieważ inwentarze pochodzą z XVIII wieku. A wiemy, że tam już biblioteka klasztorna była gromadzona już w średniowieczu, ale nie zachowały się inwentarze z tego okresu, z XVI-XVII wieku. Możliwe, że gdzieś jeszcze znaleźć, ponieważ no, materiały źródłowe do historii nie tylko klasztorów, ale w ogóle do historii Polski są mocno rozproszone. Czasami znajdują się w takich miejscach, gdzie byśmy nie podejrzewali, że coś się znajduje. Najpierw oczywiście rozbiory i zabory, kraj podzielony, kasaty. Każdy z zaborców likwidował klasztory. Tutaj na terenie Kongresówki, czyli Królestwa Polskiego, wiadomo, zabór rosyjski, czy prawosławni, inne Wielkopolska, Prusy Królewskie, czyli Pomorze Gdańskie, no to wiemy z kolei zabór pruski, protestanci. Jedynie co, no to wiemy, że Galicja, katolicy, ale w XVIII wieku jednak władcy Austriacy z dynastii Habsburgów postanowili przeprowadzić wiele kasat, wiele zakonów, starając się wprowadzać absoluty zoświecone, gdzie minimalizując religię w życiu państwa, również i powstania narodowe, w których zakonnicy też często brali udział. Powstania, które, jak wiemy, były przegrane, powodowało to, że w ramach represji zaborcy likwidowali klasztory, zabierając z tych klasztorów wszystko praktycznie, co się dało, księgozbiory. Część trafiła do archiwów diecezjalnych, książki z bibliotek do bibliotek diecezjalnych. Część została zabrana przez prywatnych kolekcjonerów. Część trafiła do obecnej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
Bazując na tym, co udało panu się odnaleźć w archiwach, jeżeli chodzi o XVIII wiek, powstała książka. Książka ostatnia. Jaki tytuł, co w niej możemy znaleźć?
Książka nosi tytuł Inwentarze biblioteczne z konwentu Paulinów w Wieluniu, XVIII wiek. Jest to przede wszystkim wydawnictwo źródłowe 14 XVIII-wiecznych inwentarzy bibliotecznych wieluńskiego klasztoru Paulinów pod wezwaniem św. Mikołaja. Jednego z najstarszych na ziemiach polskich. erygowanych przez księcia Władysława Opolczyka, prawdopodobnie w 1389 roku, ponownie odnowiony, czy ponownie reerygowany przez króla Władysława Jagiełłę, który zresztą uznał się za właściwego fundatora klasztoru, ponieważ Opolczyk był wrogiem Jagiełły i Jagiełło na początku lat 90. XIV wieku przeprowadził ekspedycję karną na jego ziemię, odbierając m.in. Wieluń. Paulini, ponieważ byli przyjaciółmi księcia Opolczyka, więc początkowo gniew królewski ich także dotknął. Dopiero po pewnym czasie Jagiełło stwierdził, że jednak utrzyma ten zakon, utrzyma klasztor Paulinów, ale pod warunkiem, że on będzie tym głównym fundatorem, jak gdyby wykreślając Opolczyka z historii tego klasztoru.
I myślę, że Paulinom akurat, że drugi fundator się pojawił w ich historii, to akurat za bardzo nie przeszkadzało.
Nie przeszkadzało i dobrze, że się pojawił, ponieważ Opolczyk był już przegrany, przynajmniej na terenie Wieluńszczyzny. Losy klasztoru wieluńskiego były przez kilka lat zawieszone w próżni. Dzięki temu, że jednak Jagiełło się zmiłował i ten klasztor przetrwał. I przetrwał aż do początku XIX wieku.
Co więcej tam można znaleźć, jeżeli chodzi o książki?
Tak jak wspomniałem, jest to wydawnictwo 14-18 wiecznych inwentarzy bibliotecznych, które przechowywane są obecnie w Archiwum Jasnogórskim w Częstochowie. Publikacja składa się z dwóch części. Wstępnej, poświęconej historii Wieluńskiego Konwentu oraz części tej zasadniczej, czyli krytycznej edycji wspomnianych inwentarzy. Ta druga część zaopatrzona jest w przypisy rzeczowe, zawierające krótkie biogramy autorów, ksiąg znajdujących się w spisach, a także rozwiązują tytuły tych książek, ponieważ one były zapisane w sposób skrótowy w ówczesnych inwentarzach, czyli najczęściej było to, że nigdy nie było podanego pełnego tytułu. Był to tytuł skrótowy. Prawdopodobnie w czasie skontrum biblioteka spisuje z grzbietu. Książek za bardzo mu się nie chciało zaglądać do środka, więc podała te tytuły skrótowe. Często było tak, że był tylko sam tytuł, nie było autora. I posiłkując się bibliografiami obecnymi, współczesnymi bibliografiami, można odtworzyć, znaleźć, kto był autorem danej pozycji, czy podać pełny zapis tytułu. W przypadku książek polskich tutaj najlepszym jest takim wydawnictwem bibliograficznym jest oczywiście Bibliografia Polska Estreichera, czy też Estreicherów, którzy praktycznie zidentyfikowali niemal chyba wszystkie tytuły książek, jakie im się udało polskich, jakim się udało odnaleźć. Więc to jest nieoceniona pomoc naukowa. Inwentarze stanowią ważne źródło do odtworzenia właśnie dawnych księgozbiorów, zwłaszcza, że gdy ilość zachowanych starodruków po danej bibliotece jest niewielka. Uważam, że dlatego te inwentarze należy publikować, aby jak najszersze grono nie tylko historyków, czy bibliofilów zajmujących się bibliotekami i ich zbiorami, którzy mają swobodny, czy powiedzmy w miarę swobodny dostęp do archiwów i czytałem oryginalne teksty, które w zasadzie były sporządzone po łacinie i je interpretuję, ale też także, żeby pozostali zainteresowani dziejami klasztoru i księgozbiorów, mogli swobodnie skorzystać z tego rodzaju źródeł.
Jeżeli chodzi o właśnie wieluńskich Paulinów, jak przeglądał pan ten księgozbiór z XVIII wieku? Były jakieś pozycje, które pana zaskoczyły na przykład, jeżeli chodzi o ten księgozbiór? Coś, czego pan się nie spodziewał albo jakieś na ówczesne czasy, już nie mówię o dzisiejszych, czy były jakieś białe kruki w tym księgozbiorze.
Jeśli chodzi o dzieła teologiczne, to nie zaskoczyły mnie, ponieważ był pewien jakiś kanon literatury, która powinna się znajdować we wszystkich bibliotekach zakonnych. Niezależnie od tego, czy to byli Paulini, czy to byli Dominikanie, Bernardyni, Franciszkanie i tak dalej, był pewien kanon i to musiało się znajdować w danej bibliotece. Więc tutaj chyba nie zaskoczyło mnie to. Bardziej można się z zaskoczeniem jakimś, powiedzmy, ta literatura świecka. Czyli tutaj chodzi bardziej o historię powszechną, czy historię dziejów Polski. Nie mówię o historii kościelnej, ponieważ historia kościelna też za bardzo nie zaskakuje. Natomiast jeśli chodzi o tą historię świecką, to prędzej tutaj. Pewnych tytułów, których pewnie by się nie można było spodziewać, tam się jednak znajdowały. Ale przypomnijmy, jest to XVIII wiek, to nie jest XVI, XVII, XVIII wiek, jest już troszeczkę to oświecenie dociera do klasztorów. Niektóre zakony, jak pijarzy, które prowadziły szkoły, czy one już musiały mieć nowoczesne, choć choćby podręczniki do nauki historii, nauki języków obcych, geografii. Znając Paulinów jednak nie musiało to tak być jak u PR-ów, więc faktycznie bardziej tutaj, jeśli chodzi o tą literaturę świecką, która znajdowała się w bibliotece klasztor Paulinów Wieluńskich, mogłyby się znaleźć takie książki, których nie spodziewałbym się, przystępując do analizy tego.
A jakiś tytuł, autor?
Na pewno Dzieje Aleksandra Wielkiego, historię Rzymu, czy też historię innych krajów sąsiednich. Mając tylko perspektywę, że faktycznie jedynie chyba pijarzy, jezuici, ale jezuici no, zostali skasowani w 1773 roku i oni tutaj się za bardzo nie rozwinęli, chociaż byli na dobrej drodze, no to można powiedzieć, że Paulini bardziej taki tradycyjny zakon, no jednak to się tu już pojawia, więc jednak ta literatura jednak jest troszeczkę już bardziej światowa jednak. Bardzo dziękuję Wieluńskiemu Towarzystwu Naukowemu za wydanie tej książki, tutaj zwłaszcza prezesowi doktorowi Zdzisławowi Włodarczykowi, który zawsze tutaj chętnie mi pomaga i te książki wydaje, który napisał bardzo ładną przedmowę do tej książki. Bez Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego nie opublikowałbym. Zwłaszcza, że to wszyscy podkreślają i pan podkreślił, jest to specyficzna książka, jest to edycja źródłowa, no i raczej skierowana przede wszystkim do specjalistów. Chociaż oczywiście czytaj każdy może.
Księgozbiór Pauliński z XVIII wieku. Ile to było pozycji, ile książek było wtedy w tym księgozbiorze? Jak duży to był zbiór?
Księgozbiór liczył około 300-400 pozycji. Porównując to z innymi klasztorami, nie tylko paulińskimi, ale innych też zakonów, było to porównywalne. Te księgozbiory liczyły zazwyczaj właśnie sobie około 400-300, te najmniejsze około 100, jak na przykład dominikanów łęczyckich, ale one wielkością były porównywalne. Klasztor Wieluński nie był dużym klasztorem, był raczej średnim i te średnie klasztory posiadały właśnie tak około 300-400 pozycji. Dopiero XIX wiek spowodował, że to narastało i no, z chwilą kasa te pozycje, ten księgozbiór wzrastał do czasami kilku tysięcy. Ale XVIII wiek to jeszcze jest właśnie, że ta liczba jest właśnie trzymająca się w około 400-300 pozycji w księgozbiorze.
Warto pamiętać, że patrzymy na książki z dzisiejszego, cały czas z dzisiejszego punktu widzenia, gdzie książka jest dobrem powszechnym. No w XVIII wieku po pierwsze cena książki była proporcjonalnie dużo większa niż w tej chwili. Po drugie też trzeba sobie uświadamiać to, że nie było tylu księgarni, w których można było wejść i w której każdy mógł sobie cokolwiek kupić. Czy to był horror, czy to była literatura naukowa, czy to była literatura religijna.
W tej chwili jest to tak zwana masowa produkcja książek. Wtedy, no XVIII wieku oczywiście to jest druk, ale nie na tak masową skalę jak obecnie. Ale może dzięki temu, że to nie było na tak masową skalę, jednak te książki były, w porównaniu z dzisiejszym, były artystyczne. Kroj czcionek, kolory, nie wspomnę tu o oprawach. Dzisiaj mamy tak naprawdę jakiś maszynopis i druk jest jednolity. Dzisiaj bardziej chyba zdjęcia wyróżniają jedną książkę od drugiej niż sam druk, bo on jest jednak podobny, a wtedy nie. Wtedy naprawdę z przyjemnością taką książkę można było wziąć do ręki, poczytać sobie i oczywiście nakładów tak dużych nie było jak dzisiaj, tylko no, kilka egzemplarzy pojawiało się na rynku. Oczywiście było wiele tam wydań, zwłaszcza tych bardziej poczytnych. Te biblioteki posiadały, zwłaszcza te najbogatsze, posiadały chyba wszystkie wydania danego dzieła, ale no nie można było sobie od tak kupić książki, tylko trzeba było ją specjalnie, zazwyczaj zakonnicy przywozili z podróży zagranicznych, bądź otrzymywali od jakiegoś bogatego donatora, który zapisywał im w testamencie, załóżmy jakiegoś arcybiskupa, prymasa Polski, albo też zakonnicy, którzy przychodzili do zakonu, oni musieli do wspólnej biblioteki włożyć te książki, które ze sobą przynieśli. Ponieważ to się wszystko stawało wspólne, więc oni nie mogli mieć na własność książek, mogli jedynie właśnie wypożyczać i wypożyczając mogli je trzymać oczywiście w swoich celach, ale tylko na określony cel, za zgodą z przełożonych i w terminie je oddawać. Za nieoddanie groziły naprawdę surowe konsekwencje. No z takimi, o których dzisiaj trudno sobie wyobrazić, bo no, zagrożeniem dla notorycznego zakonnika, który notorycznie nie oddawał książek, groziła ekskomunika, czy nawet chłosta. A chłosta groziła także bibliotekarzowi, który nie dopełnił obowiązku, nie przypilnował danego zakonnika.
Warto o tym pamiętać, zwłaszcza, że w dzisiejszych bibliotekach co najwyżej grożą nam tylko kary finansowe i to jeszcze w wysokościach groszowych, które w sumie przyczyniają się do powiększenia także księgozbioru biblioteki. A jak pan myśli, czy któraś z tych pozycji przetrwała do współczesnych czasów?
Tak, oczywiście. Co prawda ja nie dotarłem jeszcze do tych zachowanych egzemplarzy, ale analogicznie do innych zakonów, no to głównie akurat dominikanach mogę powiedzieć, ponieważ nimi się jakoś wcześniej bliżej zajmowałem, pozostałe książki znajdują się na pewno w różnych bibliotekach. Nie tylko przypuszczam w Jasnogórskiej, trzeba by tu akurat przeprowadzić jakieś szersze badania, ale pewnie gdzieś w bibliotekach uniwersyteckich, może gdzieś w jakichś archiwach zakonnych, trzeba byłoby przeprowadzić szersze badania właśnie na ten temat, przeprowadzić takie detektywistyczne dochodzenie i znaleźć te książki. Przede wszystkim poczytać jakieś publikacje dotyczące biblioteki, opracowania i być może tam byłyby, mówiąc kolokwialnie, namiary na to, gdzie można znaleźć rozproszony księgozbiór pauliński.
A czy te księgozbiory właśnie XVIII-wieczne czy wcześniejsze funkcjonowały tak jak dzisiejsze księgozbiory biblioteczne, czyli były oznaczane w jakiś sposób, że to jest dana biblioteka? Czy były prowadzone karty na przykład wypożyczeń, żeby bibliotekarz wiedział, że któryś zakonnik przeterminował już zwrot książki? Jak to wyglądało tak technicznie?
Było podobne do dzisiaj, ponieważ faktycznie książki wypożyczano na rewersy. Później tego bardzo, tak jak powiedziałem, pilnowano, żeby w terminie te książki zostały zwrócone. Każdą zagubioną książkę, podkreślam każdą, należało obowiązkowo odszukać. Książka była bardzo cenna, więc to nie tak, że dzisiaj, zgubiłem książkę, pieniądze mogę oddać. Trzeba było odszukać tę książkę. Pewnie poszukiwanie trwało czasami wiele lat, a czy zrezygnowałem z tych poszukiwań, nie wiem. Natomiast były także nadawane sygnatury, ale najważniejszym tutaj informacją były zapisy proweniencyjne. Na każdej książce zapis informujący, że ta książka jest na przykład własnością konwentu Paulinów w Wieluniu. Czy na przykład ktoś, kto przekazał ją w darze, tam też się pojawiał zapis, że ta książka została przekazana przez taką osobę w bibliotece konwentu paulińskiego w Wieluniu. I na tej podstawie było wiadomo, że to jest w tym momencie książka klasztoru świętego Mikołaja w Wieluniu.
A jaka byłaby dzisiejsza wartość na przykład takiej historii Żybu z konwentu paulinów w Wieluniu? Czy to też tak duża wartość jak ówcześnie, czy jednak na przykład jeszcze większa, ponieważ no, takich egzemplarzy się zachowało stosunkowo niewiele?
Wszystkie starodruki są bardzo cenne. Ceny dochodzą do naprawdę wielu, czasami tysięcy złotych, więc przypuszczam, że no wtedy historia Rzymu pewnie była i interesująca dla samych zakonników, a dla nas pojawiło się wiele opracowań na ten temat, ale tu chodzi o to, że sama ta książka z XVIII-wieczna byłaby dla nas bardzo cenna, choćby ze względu na to, że wiele jest egzemplarzy zaginionych, a poza tym jest to starodruk. A jak podkreślałem, starodruki są bardzo cenne. Wartość materialna byłaby na pewno duża.
Czy patrząc na ten księgozbiór pauliński, można powiedzieć, że były jakieś główne kierunki pozyskiwania książek, że były na przykład ulubione drukarnie tych książek? Czy nie jesteśmy w stanie tego określić? Czy te zbiory były pozyskiwane z tylu miejsc, że nie ma jakiegoś jednego kierunku, że na przykład drukiem zajmowały się drukarnie, nie wiem, w Krakowie, w Berlinie?
W samych inwentarzach nie ma informacji na ten temat, ponieważ nie ma, jak to się fachowo mówi, pewnego adresu bibliograficznego. Czyli wspomniałem, że są tylko skrótowe zapisy tytułów, czy tam nazwisk autorów, ale też tam nie ma w ogóle podanych miejsca ani roku wydania w tych inwentarzach, które ja badałem. Jedynie co, to można, posiłkując się bibliografiami, między innymi tutaj wspomniana przeze mnie bibliografia polska Estreichera, czy też bibliografiami ksiąg zagranicznych, można stwierdzić, że ta książka została wydana w tym i w tym roku, w takiej oficynie wydawniczej. Tylko na podstawie podstawie tego, czyli ten jak gdyby z wiedzy pozaźródłowej, możemy dowiedzieć się, gdzie drukowano takie książki. Jak pan wspomniał, były to Kraków, była to Warszawa także, ale były też i Drezno, Lipsk, Berlin, więc było to i miejscowe, ale też i zagraniczne. Pewnie przywiezione z zagranicy przez samych zakonników, a możliwe, że ofiarowane przez jakichś innych donatorów, którzy akurat te książki zagraniczne u siebie posiadali.
A o tym, jak to były wartościowe książki, jak wyglądało księgarstwo w XVIII wieku, warto też pamiętać, sięgając po współcześnie wydane inwentarze biblioteczne, nakładem wydawnictwa Bielskiego Towarzystwa Naukowego. Polecamy, książka już wkrótce do nabycia w księgarniach. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo i podkreślam, cieszę się, że mogłem opublikować te inwentarze, które, jak powiedziałem, stanowią cenne źródło dla badaczy, no nie tylko biblioteki klasztornej, ale myślę, że całego konwentu paulińskiego w Wieluniu.
Dziękuję.
Dziękuję.